My Bożego błogosławieństwa. Dam Ci mikrofon nawet. Chciałbyś mikrofon? No to proszę bardzo.
Dziękuję, jeszcze sobie tylko materiały przyniosę. Słuchajcie, tak się składa akurat, że miałem przywilej mieć zajęcia z tym panem, o którym opowiadał Edward, bo rozumiem, że chodzi o Sławka Torbusa, prawda? Doktor Torbus jest niesamowitą osobą. Wzięliśmy chyba wszystkie zajęcia, jakie się dało z nim robić. To jest, tak, dziękuję. To jest Grekę jedynkę i dwójkę i to było coś pięknego. Nie dość, że jest bardzo mocno osadzony w temacie, to jeszcze jest taki mądry człowiek, który podchodzi z szacunkiem do pisma i do drugiego człowieka. No i nam na zajęciach poprawiał słowniki, z których korzystaliśmy. Jest niesamowity. Który dzisiaj mamy? Piąty, więc jest... 5 marca, więc mamy 6, 7... Czyli mamy w środę jest Dzień Kobiet. Dobra. Słuchajcie. Ja coś przygotowałem specjalnie dla kobiet. Jeszcze? U nas w czwartek, tak. Tak, słyszałem, że u nas w czwartek o godzinie 18. Właśnie słyszę, że ktoś chce na Facebooka wrzucić. Dobrze, to może sprostuję trochę. Kobiety są fantastyczne zawsze. Słuchajcie, kobiety są naprawdę fantastyczne. Jak na obozach Rangersów chłopaki grali w piłkę nożną, to ja wtedy robiłem wianki, nie dlatego, że wianki są świetne, tylko że tam właśnie były dziewczyny. Także ja sobie bardzo cenię płeć piękną. Nie wiem, czy kojarzycie, w środę jeden z naszych europarlamentarzystów na posiedzeniu powiedział taką bardzo kontrowersyjną rzecz, którą chciałbym przytoczyć, ponieważ zupełnie się z nią nie zgadzam. Tak jest. Przekonywał o tym, że tam była rozmowa na ten temat, że kobiety zarabiają, bo tak jest, że kobiety zarabiają mniej na tych samych stanowiskach niż mężczyźni. I on tłumaczył, że to jest słuszne i że tak powinno być, dlatego że kobiety są słabsze, mniejsze i mniej inteligentne. Słuchajcie, ja uważam, że kobiety są strasznie inteligentne, są dzielne, są mądre. Ja nawet się z jedną z nich ożeniłem. I ona jest bardziej inteligentna ode mnie, jest bardziej systematyczna, jest błyskotliwą osobą. Wcale nie jest słabsza, wcale nie jest właśnie taka. Jest strasznie, jest pełno powodów, dla których związałem się z tą Ewą. Żeby wypowiedź tego polityka miała sens, musiałaby być zrozumiana w ten sposób, żeby ona logicznie nawiązywała do tego tematu, że kobiety powinny i dlatego właśnie powinny zarabiać mniej, musiałaby być zrozumiana w ten sposób, że chodzi mu o to, że każda kobieta jest słabsza i mniej inteligentna od każdego faceta. Bo inaczej to nie ma znaczenia, nie ma sensu. W ogóle co za bzdura straszna. Oraz no, dla nas tak naprawdę co za wstyd. Moja wartość jako faceta, jako mężczyzny, ale też moja wartość jako czy chrześcijanina, czy po prostu człowieka, ona nie zależy od tego, nie jest proporcjonalna do tego, jaką wartość odbieram komuś innemu. To znaczy to, że ja jako mężczyzna mam wartość, to nie znaczy, że muszę zabrać wartość kobiecie, ani na odwrót. Słuchajcie, czy ktoś oprócz mnie uważa, że kobiety są wartościowe? A czy ktoś chciałby tak w szczególe powiedzieć, na przykład dlaczego, jeżeli ktoś ma na przykład żonę, o, takiego bym kogoś poprosił, żeby powiedział, dlaczego jego żona jest wartościowa. Ale nie Andrzej, bo Andrzej mógłby całe kazanie opowiadać o tym. O, Bartek. Bartek, powiedz. Może być z mikrofonem.
Ja o tym mówiłem wczoraj, byłem na lekcji angielskiego. Bardzo to była fajna lekcja i rozmawialiśmy po angielsku właśnie na ten temat, czym dla mnie jest małżeństwo. I ja tutaj zaświadczam, że gdyby nie ta to kobieta, to byłbym bardzo niedojrzałym człowiekiem, a tak uważam, że ona mnie motywuje, inspiruje i gdyby nie ona, naprawdę to by było bardzo słabe to moje życie.
Ja mam podobnie akurat. Słuchajcie, to teraz już tak trochę bez ochotnictwa. Czy mogę poprosić w takim razie Paulinę, żeby powiedziała, dlaczego dla niej wartościowy jest Bartek jako mężczyzna?
Zostałam wyrwana. Nie wiem, czy to spróbuję to jakoś szybko ująć. Myślę, że to w dwie strony działa. Właśnie nie umniejszając swojej wartości, dostrzegać wartość w drugim człowieku. I tak samo Bartek mnie motywuje i zachęca do wielu rzeczy. Czasem wręcz, może to nie jest na siłę, ale ja tego potrzebuję. Więc rzeczywiście jest tak, że też mnie zbulwersowała wypowiedź tego polityka. Jakby to powiedzieć, no uważam, że to było bardzo słabe, to co on powiedział. A to, że czasem czuję się słabsza, to jest prawda. I w tym miejscu właśnie potrzebuję mojego męża.
Dziękuję ci. Dobrze. Słuchajcie, może się pomodlimy chwilę na początek i przejdziemy dalej w takim razie. Panie Boże, dziękujemy ci za to, że ty odnajdujesz w nas wartość, że ty jesteś naszą wartością. Że każdy z nas, czy jesteśmy kobietą, czy mężczyzną, czy kimkolwiek, Boże, mamy w sobie obraz Ciebie, jesteśmy stworzeni na Twój obraz, Boże. Dziękujemy Ci za to, że Ty dajesz nam tą wartość, Boże, i że możemy ją odnajdować w innych ludziach, Boże. Uwielbiamy Cię, Tato. Amen. Rozmawialiśmy o tym, co nam daje, czy jaka jest wartość w relacji z drugą osobą, a może porozmawiajmy teraz, co nam daje relacja z Panem Bogiem. O, tutaj mam dopisane, że przygodę nam daje taka relacja. Co nam daje relacja z Bogiem? Daje nam wolność, super. O, teraz będę się szybko pisać. Daje nam wolność, tu jeszcze słyszałem, Edward mówił, że daje prawdę. O, się ciężko pisze, prawda? Przez M napiszę, dobra. O, świetnie, tam ktoś z innych rzędów powiedział. Pokój. Pięknie. O, nie wiem. Może zamiast spokoju napiszmy bezpieczeństwo, tutaj Dorota mówiła. Nadzieje, super. Pięknie. O, teraz już nie zdążam. Szczęście. Miłość. Czekajcie, bo ja tylko trzy do przodu potrafię zapamiętać. Miłość. I co tam było jeszcze? Radość. Dobra, i co jeszcze? Mądrość, pewnie, że tak. Pięknie, wsparcie. Perspektywy na przyszłość napiszę prowadzenie takim naszym slangiem. Dobra, to można by pisać i pisać. Tak, Pan Bóg daje nam to wszystko. Dużo z tych rzeczy daje nam poprzez Pismo Święte. Pismo Święte to jest taki trochę mój konik. Też między innymi dlatego poszedłem na tą teologię I dlatego tak cenię te zajęcia z doktorem Turbusem i cieszę się, że nie słyszałem o tej inicjatywie, ale cieszę się, że ona będzie miała miejsce, także uważam, że warto się bić o te miejsca i tam i startować i zapisywać się i przychodzić na spotkanie w czerwcu, bo to jest super. Także dużo z tych rzeczy, na przykład mądrość, prowadzenie, poczucie bezpieczeństwa, bo obietnice Boże są w Piśmie, to wszystko dostajemy właśnie przez Słowo Boże, też tak, przygodę na przykład możemy czytać i wkręcać się w to, co jest napisane w Słowie. Utarło nam się odczytywać Pismo w taki sposób, żeby trafiało do nas tu i teraz i to jest bardzo dobre, że szukamy tego prowadzenia w Piśmie, że chcemy wyciągnąć z niego jakieś smakołyki, żeby siebie pożywiać, żeby się zmieniać. To jest bardzo pozytywne. A zdarza się nawet czasem, że Duch Święty z tego słowa jakby wyciąga coś i wkłada do naszego życia, jakiś fragment. Czasem podczas kazania, jak ktoś coś objaśnia, Duch Święty pokazuje nam jakiś fragment inaczej albo jakoś przypomina nam, że to teraz jest teraz do naszego życia, ten kawałek. I wtedy możemy go stosować, on chodzi za nami na przykład tam 2 tygodnie czy dłużej po takim kazaniu czy po czytaniu słowa. W ogóle jako charyzmatyczni jesteśmy bardzo mocno nastawieni na szukanie tego głosu Ducha Świętego, też właśnie w Piśmie, ale tam się czai takie niebezpieczeństwo, bo staramy się tak wszystko brać do siebie i idziemy troszeczkę na łatwiznę, to znaczy mamy tendencję do tego, żeby wyrwać jakiś fragment z kontekstu i stosować go poza nim. Duch Święty w takich szczególnych sytuacjach może i przemawia do nas z fragmentów, które są wyrwane z kontekstu, ale te wyrwane z kontekstu fragmenty nie powinny być dla nas podstawą do rozważań o Panu Bogu czy o etyce, dlatego że jeżeli będziemy wyrywać fragmenty i z nich budować swój światopogląd, to będziemy budować troszeczkę na dziele przypadku, troszeczkę na takim przedłużeniu kultury, w której jesteśmy, trochę na przedłużeniu nas samych. A to chodzi o to, żeby to Pismo nas przemieniało, a nie żebyśmy my przemieniali Pismo, które jest przed nami. Dostaliśmy to Pismo jako pewną narrację, jako całość. Do nas już dotarło nawet jako taki zbiór wielu, wielu ksiąg. W tych księgach są zapisane historie, ale nawet te historie, oprócz tego, że cała Biblia, czy cała, powiedzmy, księga jest osadzona w jakimś kontekście konkretnym, historycznym i kulturowym, to dana historia może być osadzona w jakimś konkretnym kontekście w danej księdze. Jakiś czas temu słuchałem kazania dotyczącego jednego z moich ulubionych fragmentów, to było przypowieść o synu marnotrawnym. Strasznie lubię tą historię, no, dotyka mnie do żywego. Natomiast tam kaznodzieja rozszerzył trochę badany fragment, nie opowiadał o samej przypowieści, chociaż też, ale rozszerzył no, tam na kilka rozdziałów wstecz, żeby pokazać, w jakim kontekście Pan Jezus mówił to słowo, do kogo, tak zagaił trochę historię, opowiedział, co się działo wcześniej. To wszystko jest w Piśmie Świętym, bardzo fajnie można to znaleźć. I chyba właśnie już teraz do tego przejdziemy. Ta historia znajduje się w 15 rozdziale Ewangelii Łukasza, natomiast już wcześniej, tam w 13, 14, 15 i troszkę dalej, to jest taka historia o tym, jak Pan Jezus wędrował do Jerozolimy. Wcześniej był ten początek Jego służby, no potem właśnie mamy ten środek, kiedy On chodził, nauczał, opowiadał o tym, że przybliżyło się Królestwo Boże, nawoływał do grzeszników, rozmawiał z elitami. Ostatecznie dochodzi do Jerozolimy i tam mamy dramatyczny koniec Jego ziemskiej służby, no, ku pożytku dla nas. Natomiast właśnie to się działo, kiedy On wędrował do tej Jerozolimy i coraz stykał się z elitami, z takimi religijnymi ludźmi. Dzisiaj też Staszek troszeczkę nam o nich opowiadał. Pan Jezus bardzo często stykał się z faryzeuszami, z uczonymi w Piśmie i dyskutowali na różne tematy. W 13 i 14 rozdziale, czyli zaraz przed tym, przed tą historią, Pan Jezus akurat stykał się z nimi i dyskutowali na temat tego, czy można uzdrawiać w sabat, czy nie można. W 13 ich zawstydził, w 14 nie mogli mu dać odpowiedzi. Może przeczytajmy, to jest 14 rozdział Ewangelii Łukasza od 1 wersetu. A gdy Jezus wszedł w sabat do domu jednego z przedniejszych faryzeuszów, aby spożyć posiłek, oni go podpatrywali. I oto zjawił się przed nim pewien człowiek chory na puchlinę. Wtedy Jezus zapytał uczonych w zakonie i faryzeuszów, mówiąc, czy wolno w sabat uzdrawiać, czy też nie? A oni milczeli. On zaś ujął go, uzdrowił i odprawił. Potem rzekł do nich, jeśli osioł lub wół któregoś z was wpadnie do studni, czy zaraz nawet w dzień sabatu go nie wyciągnie? I nie mogli mu dać na to odpowiedzi. Zaraz potem, po tej historii, zasiedli do posiłku, tam były jeszcze dwie przypowieści do samych właśnie tych przedniejszych. I potem mamy historię o tym, że Pan Jezus wychodzi i już ciągnął za nim te całe tłumy, bo on już chodził jakiś czas, już ludzie go kojarzyli, więc chodziły za nim całe tłumy. I 15 rozdział, zwróćmy uwagę, do kogo będzie mówił w ogóle tą przypowieść. 15 rozdział zaczyna się w ten sposób. A zbliżali się do niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby go słuchać. Faryzeusze zaś i uczeni w piśmie szemrali i mówili, ten grzeszników przyjmuje i jada z nimi. Powiedział im więc podobieństwo, i tam jest o zgubionej owcy, o zgubionym groszu, aż wreszcie zaraz przeszedł do podobieństwa nazwanego w naszych tłumaczeniach o synu marnotrawnym. A historia zaczyna się w ten sposób. Pewien człowiek miał dwóch synów. I młodszy z synów przyszedł do niego i powiedział mu, ojcze, daj mi tę część majątku, która należy do mnie. No i ojciec rozdzielił im majątek i po niewielu dniach ten młodszy syn odjechał do dalekiego kraju i jest napisane, że roztrwonił te pieniądze w rozwiązły sposób, jakoś tak fajnie było napisane. Nie, że to jest fajne to, co robi, tylko to było ciekawe po prostu. O, prowadząc rozwiązłe życie. A gdy wydał wszystko to, co miał, nastał głód w tym kraju. Więc on przylgnął do jednego z obywateli kraju, ten go wysłał na wieś i on tam pasał świnie. No i też mówił, wtedy wejrzał w siebie, mówił, jestem taki głodny, nawet nie dają mi tego, co ja daję świniom, a ja bym to zjadł. Wrócę do ojca i będę go błagał o przebaczenie, postaram się być najemnikiem u niego. Taki miał plan, że wróci, będzie najemnikiem, bo oni mają przynajmniej chleba dostatek. W tym tekście znajdują się takie fajne symbole, które były bardzo dobrze rozumiane przez osoby, do których Jezus kierował historię. Na przykład mamy tutaj ten akt tego młodszego syna, że on przychodzi do ojca i mówi, daj mi te pieniądze. To było coś przerażającego w oczach współczesnych Jezusowi. To był straszny grzech przeciwko temu ojcu. Dalej jeszcze ten syn przez tą swoją drogę dochodzi wreszcie do miejsca, w którym pasa świnie, czy tam zajmuje się tymi świniami. Świnie w oczach Izraelitów, to nie było tak, że oni nie jedli świń dlatego, że byli wegetarianami, albo na przykład, że po prostu nie lubili tego mięsa, czy coś takiego. Świnie były nieczyste z rytualnego sensu, to znaczy świnie były oddzielone, nie wolno było mieć z nimi nic wspólnego. No a w tej historii ten młodszy syn, on dochodzi do takiego miejsca, kiedy on z tymi świniami jest nawet gorzej niż te świnie. Więc Pan Jezus przemawia w ten sposób do ludzi, którzy go słuchają. Czy udało nam się wyłapać, do kogo Pan Jezus mówił tą przypowieść? Do grzeszników i celników, ale też do faryzeuszy. Bo Pan Jezus mówi, jak tam widzimy wcześniej, faryzeusze szemrali, powiedział im więc takie słowo. Czyli Pan Jezus trochę uderza do tych właśnie, do tych przedniejszych, do tych pobożnych. I on mówi, ten młodszy syn, on był w strasznym stanie, jeżeli chodzi o, powiedzmy, jego etyczny postępek, jeżeli chodzi o jego tą czystość rytualną, ten syn był stracony zupełnie. I oni podejrzewają, że akurat tutaj mogli się zgodzić, patrząc na tych celników i mówić sobie, no to podobni są do siebie, nie? Ten syn taki straszny, ci celnicy, no a my tu jesteśmy tacy całkiem świetni. No więc on sobie zaplanował, że pójdzie do ojca i poprosi go o to, żeby móc zostać u niego Tak, najemnikiem, że wtedy będzie miał wystarczająco dużo jedzenia. Więc wyrusza do tego ojca, zostawia za sobą tą całą krainę, ten daleki kraj. I kiedy jest jeszcze daleko, tam jest tak napisane, kiedy jest jeszcze daleko, ojciec biegnie do niego. Ojciec zobaczył go, użalił, pobiegł do niego. I jeszcze zanim ten syn zdążył coś powiedzieć, ojciec rzuca mu się na szyję i go całuje. Zaraz potem syn przygotował sobie wcześniej taką krótką mowę i teraz powtarza ją przed ojcem i mówi: ojcze, zgrzeszyłem przed niebem i przed tobą. Nie jestem godzin, żeby nazywać się twoim synem. Tam dalej miał przygotowane, że powie jeszcze: daj, żebym był najemnikiem. Ale ojciec już w tym momencie przerywa mu i mówi do swoich sług. Możemy czytać od 22 wersetu. Ojciec zaś rzekł do sług swoich: przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie też pierścień na jego rękę i sandały na nogi. I przyprowadźcie tuczne ciele, zabijcie je, a jedzmy i weselmy się. Mamy tutaj do czynienia też z kilkoma takimi symbolami, które bardzo fajnie pokazują tego ojca. To znaczy mamy tutaj ten fragment, że kiedy on był jeszcze daleko, to jest w 20 wersecie, ojciec ujrzał go, użalił i pobiegłszy rzucił mu się na szyję i pocałował go. Ten moment biegu tego ojca, to, że zobaczył go z daleka, może świadczyć o tym, że on musiał go tam wypatrywać, że czekał na tego syna, że nie zapomniał o nim. Ten ojciec kochał tego syna tak bardzo, że pozwolił sobie pobiec. Dla nas może to nie jest nic strasznego codziennie, czy co jakiś czas któryś z nas biegnie na tramwaj, ale tam to bieganie to kojarzyło się raczej z młodością niż z dostojeństwem i nie z takim, z taką pozycją ojca. Że ojciec tutaj przełamuje pewne, nie wiem, takie kulturowe kanony po to, żeby szybko przybiec do tego syna. To jest jakby pokazane, jak bardzo go kocha. Mamy tutaj też tą szatę, mamy pierścień i mamy sandały. Jest taka odznaka dostojeństwa tego, że ten syn, on nie będzie najemnikiem. On dostał sandały, stał się domownikiem. On został przywrócony do tego dziedzictwa, które stracił, które odebrał i roztrwonił. No i na koniec jest jeszcze to tuczne ciele, czyli taki cielak, którego pasono, nie wiem, czy to się tak odmienia, którego tak długo karmiono, że był gruby, po to, żeby go w odpowiednim momencie przyprowadzić, żeby go zabić i żeby go zjeść. Żeby była taka impreza, tak jak dzisiaj się mówi na przykład, że ktoś trzyma szampana na jakąś specjalną okazję, to był taki właśnie drogi szampan. Ja nie mam takiego szampana, bo jest drogi. No i takie tuczne ciele, ono też było właśnie drogie. Także to, że oni wyjęli to tuczne ciele, znaczy, że to było naprawdę coś fajnego, coś się dobrego działo, coś uroczystego. Dobrze, to dochodzimy teraz do 24 wersetu. Jeszcze wcześniej. Nie, dobrze. I przyprowadźcie tuczne ciele, zabijcie go, a jedzmy i weselmy się, dlatego że ten syn mój był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się weselić. Starszy zaś syn jego był w polu. A gdy wracając zbliżył się do domu, usłyszał muzykę i tańce i przywoławszy jednego ze sług, pytał, co to jest. A ten zaś rzekł do niego: brat twój przyszedł i ojciec twój kazał zabić tuczne ciele, że go zdrowym odzyskał. Rozgniewał się więc i nie chciał wyjść. Wtedy ojciec jego wyszedł i prosił go. Ten zaś odrzekł ojcu: oto tyle lat służę ci i nigdy nie przystąpiłem rozkazu twego, a mnie nigdy nie dałeś nawet koźlęcia, bym się mógł zabawić z przyjaciółmi mymi. Gdy zaś ten syn twój, który roztrwonił majątność twoją z nierządnicami i przyszedł, kazałeś dla niego zabić tuczne ciele. Wtedy rzekł do niego: synu, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest twoim. Należało zaś weselić się i radować, że ten brat twój był umarły, a ożył. Zaginął, a odnalazł się. Słuchajcie, jak myślicie, to jest bardzo łatwe pytanie, na czym zależało temu młodszemu synowi na samym początku historii? Tak, żeby się zabawić na sobie samym. No, on bardzo jasno komunikował swoje potrzeby. Powiedział ojcu: daj mi po prostu tą część, która do mnie należy, ja chcę pieniędzy po prostu. No więc jemu zależało na tych majątnościach ojca. Ale zastanówmy się, na czym mogło zależeć temu drugiemu synowi, który był przy ojcu, który, jak tam czytamy, to fajnie ujął sam o sobie, tyle lat służę ci i nigdy nie przestąpiłem rozkazu twego. Na czym jemu zależało? Też na sobie samym, tylko trochę inaczej. Tutaj też słyszałem jeszcze, chciał sobie zasłużyć, ale o co chodziło? Może o akceptację ojca? Tutaj co jeszcze mamy? O uznanie, pewnie, o szacunek. A słuchajcie, a co on mówi ojcu? Dlaczego jest taki zagniewany? Tak, że jest niesprawiedliwy, ale dlaczego? Co ten ojciec robi, że to go tak denerwuje strasznie? Tak, ten starszy syn jest zdenerwowany z tego powodu, że ojciec jest, no, denerwuje się na ojca ze względu na sposób, w jaki on robi, no, co on robi z tą majątnością, którą ma. Tak, tym jak zarządza tymi pieniędzmi. Myśli sobie, no co on robi, wydaje te moje pieniądze, które będą. No co on robi, że on zabija to tuczne ciele, ten drogi szampan, który był w szafie. Straszne. Temu starszemu synowi też do końca nie zależy na tym ojcu, tak samo jak na temu młodszemu. Mają tylko inne strategie do tego, jak dobrać się do tego, co ma ojciec, do tych dobrych rzeczy. Młodszy, może głupszy, postanowił, no, obrał taką bezpośrednią linię, po prostu wziął i poszedł sobie. Ten starszy na pewno chciał mieć uznanie, on chciał zasłużyć na to. On chciał, przez to, że był taki prawy, on chciał to dostać, to było jego. Myślę, że tutaj może się znajdować taka, no, istotna część tej przypowieści, dlatego że ona była faktycznie skierowana do tych faryzeuszów, do tych, którzy mogli być podobni do tego starszego syna, którzy nie przestępowali prawa, którzy szanowali prawo i chcieli być, no, tacy stuprocentowi, tacy czyści rytualnie przed ojcem. No dobrze, ale co w takim razie, na czym mogło zależeć temu ojcu? Bo widzimy jego postawę, widzimy, jak biegnie do tego młodszego syna, widzimy, jak wychodzi do tego starszego syna i rozmawiają. Na czym mu zależy? Tam też ktoś coś powiedział? Na relacji. No jasne, że tak, to widać od razu. Ojciec wychodzi do tego syna, chce mieć relację z tym utraconym, chce mieć relację z tym, który był. Mówi, no przecież ty zawsze jesteś przy mnie. On opowiada o tym, co jest dla tego ojca ważne. Dla niego jest ważne to, żeby być z synem, z jednym, z drugim. W naszych relacjach z naszymi ziemskimi rodzicami na pewno występuje pewna, powiedzmy, nie wiem, tak brzydko powiem, wymiana dóbr, to znaczy oni dają nam życie i nas wychowują, my potem dajemy im też miłość, szacunek i na koniec też wspieramy ich. Ale co my możemy dać temu Panu Bogu? Pan Bóg nie potrzebuje tego wszystkiego od nas, tych rzeczy, które dajemy jedni drugim. Na czym może temu Panu Bogu zależeć? Czy Panu Bogu może chodzić na przykład, powiedzmy, o mądrość, którą może od nas dostać? Nie chodzi o mądrość. Czy może mu chodzi o wsparcie? Też nie. To co ten Pan Bóg może chcieć? Może chce w takim razie od nas poczucia bezpieczeństwa? Albo chce się wreszcie dowiedzieć, jaka jest prawda? Pan Bóg chce przez nas realizować swoją wolność. Albo przygodę mieć na przykład. Pewnie, że tak to jest, wszyscy mówią, oczywiście. Pan Bóg chce od nas naszej miłości. On chce przebywać z nami jak ten ojciec. Jasne, Pan Bóg chce mieć z nami przygodę, chce realizować z nami te wszystkie fajne rzeczy. Ale myślę, że w samym środku nie chodzi Panu Bogu o to, żeby mieć dobrą zabawę, tylko żeby mieć dobrą relację z nami. Pan Bóg przychodzi do nas tak jak do tego młodszego syna, z taką miłością i akceptacją. wybiega, żeby się z tobą spotkać. Jeżeli jesteś w miejscu, w którym czujesz, że twoje decyzje, twoje własne sprawy doprowadziły cię do takiego miejsca, że jesteś jak ten młodszy syn, który był w miejscu ze świniami, który czuł się pogardzany i też powiedział sobie, wrócę do ojca, będę chociaż najemnikiem, żeby się najeść chleba, był głodny, był złamany. Jeżeli jesteś w takim miejscu i chciałbyś mieć relację z ojcem, no to super, bo to jest właśnie to, na co ten ojciec czeka. On chce się z tobą spotkać. On cię kocha, on cię ubiera w dostojność, on chce ci dać pierścień i chce ci dać sandały na nogi, to znaczy chce cię zaprosić do tego synostwa, które daje nam. Po spotkaniu, ja tu zostanę jeszcze chwilkę dłużej, też poprosiłem Irka, żeby został razem ze mną. Jeżeli chcesz, czujesz, że chciałbyś się pomodlić i przyjść do tego ojca, tak jak ten młodszy syn, to zapraszam cię tutaj do przodu, porozmawiamy, pomodlimy się razem. Ale może jesteśmy też, ja byłem takim właśnie młodszym synem, także jeżeli chcesz ze mną wrócić do tego ojca, super. A może jesteś też trochę tak jak ten starszy syn, to znaczy widzisz świat w takich czarno-białych barwach. Jeżeli ktoś przestępuje przez prawo, to jest od razu stracony. Może sam się czujesz taki stracony, bo żaden z nas nie jest w stanie dorównać do tego standardu Pana Boga, który znajdujemy w Piśmie Świętym. Jeżeli tak jest, jeżeli czasem tak się czujesz, masz taki krytycyzm bardzo porządnie rozwinięty, chciałbym ci powiedzieć, że prawo, które nas tak mocno osądza w Piśmie Świętym, ono zostało dane człowiekowi dopiero w ramach relacji z Panem Bogiem, dopiero w ramach przymierza. Pierw Pan Bóg zawarł przymierze z człowiekiem i potem dał mu prawo, nie na odwrót. Świętość, do której dążymy, ona ma się pojawić dopiero w ramach relacji z Panem Bogiem, a nie jest tym, co jest potrzebne, żeby ta relacja zaistniała. Pan Bóg wybiega do nas. Może ten czarno-białe spojrzenie na świat utrudnia ci trochę zobaczenie tej łaski Pana Boga. Bo to jest tak, że prawda jest bardzo istotna, prawda? To znaczy jest zasadnicza, my dążymy do prawdy. Ale w Piśmie Świętym prawda nie objawia się nam jako zbiór wiedzy. Prawda objawia nam się jako osoba, jako istota. Jest takie bardzo ładne powiedzenie, gdzieś kiedyś przeczytałem, że miłość bez prawdy jest kłamcą, a kłamca bez miłości jest mordercą. Tak naprawdę nie da się oddzielić jednego i drugiego, tak naprawdę, bo jedno i drugie to jest nasz Pan Jezus. On jest prawdą, On jest miłością, ale jak próbujemy to zrobić, to nam wychodzi właśnie takie zniekształcenie. Wychodzi albo kłamca, albo zabójca. Ale jak patrzymy na Pana Jezusa, patrzymy, w jaki sposób On był z grzesznikami, On rozmawiał z nimi, On ich kochał, to nie widzimy kogoś, kto zabija. I nie widzimy też kogoś, kto kłamie. Pan Jezus jest niesamowity. Jeżeli masz w głowie takie czarno-białe myśli, chciałbyś się o to pomodlić, to też zapraszamy do przodu, po nabożeństwie możemy się pomodlić, możemy prosić Pana Boga o Jego łaskę. Zobaczcie, że ten starszy syn na samym końcu znajduje się poza ucztą, poza tym fajnym miejscem, tym tam, gdzie jest to tuczne ciele, gdzie jest dobra zabawa, gdzie są tańce i muzyka, jak było napisane. I nie może tam wejść. Nie może tam wejść, dopóki nie zaakceptuje tego młodszego syna i łaski Pana Boga. Doszliśmy do tego, że Pan Bóg oczekuje, czy pragnie, czy chce naszej miłości, naszej bliskości, chce z nami spędzać czas tak jak ojciec z dziećmi. I w jaki sposób my moglibyśmy taki czas z Panem Bogiem spędzać? No ja tak sobie myślę, że jest taki fragment, Pan Jezus opowiada o modlitwie w komorze, o tym, żeby się zamknąć, żeby przebywać sam na sam z Panem Bogiem. On co prawda mówi o tym w kontekście, tak jakby no, przeciwstawia taką modlitwę w komorze, modlitwie takiej na placu, żeby wszyscy widzieli, ale to też generalnie jest bardzo dobry pomysł, żeby modlić się, żeby mieć taki cichy czas z Panem Bogiem. Możemy sobie wydzielić takie 20 minut w ciągu dnia, albo jeżeli na przykład jest problem, bo od poniedziałku do piątku, to no nie wiem, kto ma 20 minut dziennie, żeby poświęcić, jeżeli tak, to super, to może 20 minut w ciągu tygodnia, żeby spędzić z Panem Bogiem. Możemy zapewnić sobie spokój w ciągu tych 20 minut, wyłączyć telefon, postarać się, żeby nikt nam nie przeszkadzał. Możemy w głowie, w środku odsunąć wszystkie myśli, wszystkie sprawy, które nas, no, każdy z nas ma dużo spraw w ciągu dnia. Postarajmy się, żeby one nie zaprzątały wtedy nam myśli, żebyśmy mogli otworzyć się na Pana Boga, na spotkanie z Panem Bogiem. Ja na przykład w czasie cichego czasu, dziwnie powiedziane, lubię czytać Pismo Święte i robię to właśnie w taki sposób, jak mówiliśmy na początku, to znaczy szukam natchnienia Ducha Świętego. Jakbym czytał na przykład ten fragment podczas cichego czasu, przypowieść o synu marnotrawnym, mógłbym na przykład czytać specjalnie ten fragment, w którym ojciec i syn zbliżają się do siebie po latach. Tam jest napisane: wstał i poszedł do ojca swego, a gdy jeszcze był daleko, ujrzał go jego ojciec, użalił się i pobiegłszy, rzucił mu się na szyję i pocałował go. Syn zaś rzekł do niego: ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem twoim. Ojciec zaś rzekł do sług: przynieście szatę najlepszą, ubierzcie go, dajcie pierścień, dajcie sandały. Mógłbym się skupiać na tym, jaki to jest niesamowity ojciec. Mógłbym myśleć sobie o tym, no już w tym momencie, nie jaki ja jestem straszny, tylko jaki on jest niesamowity. Co on robi w moim życiu? Jak on chce się do mnie zbliżać? I wiecie, takie uwielbienie, które możemy dać Panu Bogu, które niesie za sobą taką konkretną treść, tak jak dzisiaj podczas świadectwa Jurek wyszedł i opowiadał konkretną sprawę. To jest prawdziwa głębia. Wtedy, kiedy uwielbienie nasze jest zakotwiczone w naszych uczuciach, w naszych sprawach. Tak jak tutaj możemy w tym tekście odnaleźć Pana Boga, Jego charakter. I wypełnieni tą treścią możemy zwracać się do Pana Boga. Tak jak ten, kto nie pije wina, nie upija się od samego patrzenia na jego barwę, tak ten, kto w środku nie zachwyca się Bogiem, nie jest w stanie upoić się Jego miłością. Dzisiaj śpiewaliśmy piękne pieśni na temat tego, że chcemy być blisko Niego. Chwyć mnie i nieś, niech niebo będzie bliżej. To są bardzo dobre momenty, kiedy zbliżamy się do Pana Boga, kiedy chwytamy się Go. I to też są dobre rzeczy, żebyśmy praktykowali sobie w domu, bo Pan Bóg oczekuje spotkania z nami. On chce być blisko. No, na samym początku rozmawialiśmy o relacji z drugim człowiekiem, akurat rozmawialiśmy o kobietach i przeszliśmy do relacji z Panem Bogiem, a teraz z tej relacji z Panem Bogiem przejdziemy z powrotem do relacji z człowiekiem, bo miłość Pana Boga, ona zawsze się realizuje w nas miłością do drugiego człowieka. To się nie da się inaczej tego zrobić. Mamy w tym tygodniu ten Dzień Kobiet. Nie wiem, czy ktoś z was kojarzy korzenie Dnia Kobiet? Skąd się to wzięło i kiedy i dlaczego? Może to i lepiej, tak sobie myślę, bo one są takie dość dziwne. Są albo pogańskie, albo bardzo mocno tak skrajnie feministyczne. Ja jestem umiarkowanym feministą, ale nie jestem skrajnym feministą. W tym tygodniu, w środę, zadzwońmy do naszych mam, do naszych babć. Powiedzmy naszym kobietom, które nas otaczają, jakie są niesamowite i co dla nas znaczą. Niech to będzie takim właśnie czymś, co włoży w nas nasz ojciec, taką miłość do drugiego człowieka, że możemy znajdować w kimś innym wartość. To, że zadzwonię do mamy 8 marca, na pewno nie będzie znaczyło dla nikogo, że przystąpiam właśnie do pogańskiego kultu bogini matki. I też nie znaczy, że popieram skrajnie feministyczne manify. Tak jak powiedziałem, nasza miłość do Pana Boga i miłość Pana Boga w nas, ona realizuje się w miłości do drugiego człowieka. Zostańmy z Panem Bogiem. Dziękuję.